Szczęść Boże! W ostatnich dniach pewnie wielu z nas mówi, że to, co dzieje się w Polsce po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego, jest przerażające, że nie spodziewaliśmy się, że możemy czegoś takiego dożyć w naszym kraju i szukamy odpowiedzi na pytanie, jak do tego doszło, gdzie i kiedy popełniliśmy błąd, jak to się stało, że młodzi Polacy są już dla prawicy, dla konserwatyzmu i Kościoła jakby straceni, że te wrzaskliwe marsze, te wulgaryzmy i agresja przeciwko świątyniom i osobom duchownym dowodzą, iż nasze wartości, nasz świat, zasady są tym młodym zupełnie obce, że my, pokolenie obecnych 40, 50 czy 60-latków, nie zrobiliśmy nic, aby ich do naszych wartości przekonać. Nie dajmy się ogłupić takim twierdzeniom. Zamiast takiej bezradnej retoryki warto uświadomić sobie raczej, kto i w jakich okolicznościach wywiera największy wpływ na te nasze dzieci i młodzież. Kiedy i jak wartości i ideały, które staramy się przekazać w domach czy rodzinach, są niszczone. Kiedy i kto je zmienia. W jaki sposób trafia to do umysłów dzieci i młodzieży. Nie odkryję Ameryki, gdy powiem, że tym kanałem komunikacji w naszych czasach stał się internet. Coś, co diametralnie zmieniło życie i sposoby przekazywania informacji we współczesnym świecie. Marsze spod znaku strajku kobiet niestety potwierdzają to w całej rozciągłości. W mediach społecznościowych protesty te osiągnęły rekordowe zasięgi, angażując ogromną liczbę osób, co w Polsce stało się wydarzeniem wręcz bezprecedensowym. Nigdy wcześniej bowiem takiego jednoznacznego opowiedzenia się sieci po jednej stronie sporu nie było. Porównajmy tak zwane twarde dane, czyli liczby. Po pierwszym tygodniu protestów mieliśmy na ich temat ponad 47 tysięcy publikacji w mediach tradycyjnych, takich jak prasa, radio, telewizja czy związane z nimi portale w internecie oraz, uwaga, ponad 3 miliony publikacji w mediach społecznościowych. Te dane dzieli przepaść, z jednej strony kilkadziesiąt tysięcy, a z drugiej miliony. Najwięcej z nich opublikowano na Facebooku, następny był Twitter, Instagram, Wykop i TikTok. I jeszcze jedno. Po raz pierwszy w Polsce tak zwani influencerzy wprost opowiedzieli się po jednej stronie sporu. Warto to naprawdę zauważyć i warto przy tym sobie uświadomić, że ostatnie lata to rozkwit miejsc pracy dla tak zwanych mikroinfluencerów. Ludzi, którzy pracują w sieci, tworząc wokół siebie generalnie niewielkie kilkusetosobowe grupki. Już dawno bowiem wielcy tego świata zorientowali się, że nie da się skutecznie reklamować czegokolwiek na Facebooku czy YouTubie, gdy grono odbiorców jednego przekazu jest liczone w dziesiątkach tysięcy i każdy otrzymuje przekaz taki sam jak z mediów tradycyjnych. Wtedy każdy szybko może się zorientować, iż ma do czynienia z narzędziem służącym zwiększeniu sprzedaży i niczym więcej. Ten przekaz trzeba było ukryć. I dlatego zaczęto zatrudniać nie influencerów, ale właśnie mikroinfluencerów. I ten, kto ma tę armię ludzi w swoich zasobach kadrowych, ten kontroluje współczesny przekaz. To nie przypadek, że młodzi tak masowo i bezrefleksyjnie stanęli po stronie protestujących, bo wraz z pierwszymi informacjami o proteście w sieci pojawiła się naprawdę ogromna liczba filmów związanych ze strajkiem, ogromna liczba grafik, memów, makijaży, transparentów, piosenek i najróżniejszych publikacji. Tak jakby ktoś zrobił pstryk i uruchomił lawinę, nakazując powielać propagujące strajk kobiet treści. Na przykład na bardzo popularnym wśród młodzieży Instagramie zdjęcia i relacje znikają po 24 godzinach. Każdy z dzieciaków, który chce funkcjonować w swojej grupie towarzyskiej, klika i polubia bezustannie to, co widzi na smartfonie, by nie wypaść, jak to się mówi, z obiegu. Najmłodsi są zupełnie bezbronni wobec takiego przekazu. Dostają informacje, że trzeba być na mieście, na proteście, więc idą, bo im się wydaje, że tak jest dobrze, że tak robią absolutnie wszyscy. I jest zadyma i wreszcie coś się dzieje i nie tylko ta pandemia i pandemia. Ale dzisiaj, kończąc, chciałabym opowiedzieć Państwu zupełnie inną historię. Usłyszałam ją od mądrego i dziś już mocno zaawansowanego wiekiem księdza w czasie, gdy realizowałam swój pierwszy film dokumentalny o arcybiskupie Antonim Baraniaku. Kręciliśmy zdjęcia w Poznaniu, a ten ksiądz był jedną z nielicznych żyjących osób, które pamiętały dzień aresztowania prymasa Wyszyńskiego. To był rok 53. On wówczas był w seminarium i opowiadał o strachu, jaki oni, młodzi księża, poczuli, gdy dowiedzieli się, że komuniści uwięzili prymasa. To był szok. Myślałem, że to koniec, że nas księży będą wywozić i mordować, bo skoro ośmielili się zaatakować prymasa, to nic i nikt ich nie powstrzyma przed tym, by zniszczyć i unicestwić każdego z nas. To było przerażające, mówił ten starszy kapłan, ale tego dnia miałem pomagać proboszczowi w spotkaniu z rodzicami dzieci przygotowujących się do pierwszej komunii i musiałem więc po południu iść do kościoła. Bałem się, ale nagle wewnątrz świątyni zobaczyłem zwyczajny świat katolików, mimo tego wszystkiego, mimo tego strachu, którym żyłem cały dzień od rana. Kilka osób przed mszą poszło do spowiedzi, a msza była taka jak zawsze. Odbyło się zwyczajne spotkanie przygotowawcze przed majową uroczystością dla tych rodziców. Ktoś chciał znowu zamówić mszę, a ktoś inny pytał o termin bierzmowania. I nagle wśród tych ludzi spłynął na mnie, mówił ten kapłan, wielki spokój. Po tym dniu, pełnym strachu i lęku, zrozumiałem, że Kościół sobie poradzi, że przecież zawsze było trudno i ciężko, bo ta walka dobra ze złem, prawdy z kłamstwem, piękna z brzydotą i życia ze śmiercią jest odwieczna, ale Kościół przetrwa i wygra tę walkę i zwycięży. I przestałem się bać, widząc siłę w tej prostej rutynie i tych samych od zawsze zasadach wiary, zakończył kapłan. Ta opowieść wraca do mnie teraz codziennie właściwie. Codziennie, bo czytam i oglądam relacje z coraz bardziej żałosnych protestów, tych spod znaku strajku kobiet. Wrzaski, wulgaryzmy, brak spójności w hasłach i raz po raz eskalowanych żądaniach oraz naprawdę ohydne ataki na kościoły, na księży i na wartości chrześcijańskie. To wszystko ma nas teraz przekonać, że tamta strona zwycięża, że młodzież uciekła daleko od wiary i Boga, a swoje życie opiera na zabawie, wygłupach i za nic ma szczególnie tych słabych i bezbronnych, takich jak nienarodzone dziecko. To wszystko racja, ale sami koniecznie musimy oderwać oczy od laptopa i telewizora, przestać oglądać relacje z tych marszy i wrócić do korzeni, do życia opartego na prostym podziale praca i odpoczynek, dzień zwykły i dzień świąteczny, czas postu i czas karnawału, by koniecznie ocalić ten świat i przekazać go tej nieszczęsnej, ogłupianej wszechdostępnymi dopalaczami i tanim alkoholem oraz zmanipulowanej niestety mediami młodzieży. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia za tydzień.